Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tylus, bardzo serdecznie pragnę powitać Państwa w audycji Koloseum. Zacznijmy od tego, że w sobotę w Warszawie ulicami przeszła Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan. Wierni, wspominając sytuację chrześcijan prześladowanych w wielu państwach na świecie, wspominając sytuację w konkretnych państwach, gdzie prześladuje się chrześcijan, przeszli od kościoła świętego Klemensa do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Tam był koniec tej drogi krzyżowej i to nabożeństwo zostało zorganizowane już po raz szósty. Państwa chrześcijańskie, czy może raczej postchrześcijańskie, przywiązują do pomocy prześladowanych wyznawcom Chrystusa stosunkowo mało uwagi. Tak zaznaczali organizatorzy tego nabożeństwa. Zbyt mało uwagi poświęcamy chrześcijanom, dlatego takie drogi krzyżowe między innymi są organizowane w różnych miastach. Dlatego jutro na przykład w kościele świętego Józefa przy ulicy Poselskiej w Krakowie zostanie odprawiona msza święta w intencji prześladowanych chrześcijan o godzinie 18:30 przy ulicy Poselskiej. Tam będzie można pomodlić się w intencji prześladowanych chrześcijan. I taka droga krzyżowa, jak odbyła się w Warszawie, jest wydarzeniem niezwykłym, ponieważ długa, trochę wymagająca poświęcenia. Nie było wcale tak ciepło w sobotę, choć był piękny dzień, ale ludzie, którzy mieli taką potrzebę serca, zjawili się, dopisali i przeszli tą drogą, wspominając przy stacjach różne sytuacje chrześcijan cierpiących, dyskryminacje i takie prześladowania cielesne też, bicie, poniżanie, a także chrześcijanie przecież ponoszą śmierć na świecie. Drodzy Państwo, od razu trzeba też powiedzieć o ekstremalnej drodze krzyżowej. W tym roku w Szczytnie podczas tej drogi krzyżowej będzie modlitwa za prześladowanych chrześcijan, a przebieg misyjnej drogi krzyżowej, tej ekstremalnej drogi krzyżowej w 2008 roku to jest taki mniej więcej Szczytno, Kamionek, Szczycionek, to są takie stacje, Piece, Jęcznik, Sasek, Łysa Góra, Budy, Dziewi Rzuty, Olszewki, Stankowo, Trelkowo, Romany, Lipowa Góra Wschodnia, Szczytno. Więcej informacji oczywiście można znaleźć w internecie. Powiedzmy też, drodzy Państwo, o tym, co dzieje się w krakowskich polach dialogu. Tam właśnie w tym miejscu, w którym pomoc Kościołowi w potrzebie organizuje różne wydarzenia upamiętniające chrześcijan prześladowanych i nie tylko, bo też są organizowane wystawy, które może niekoniecznie dotyczą tego tematu, ale mówią o poważnych problemach na świecie. I tutaj ostatnio o wspólnocie koptyjskiej w Egipcie opowiadał w krakowskich polach dialogu ksiądz profesor Krzysztof Kościelniak. Chrześcijanie ze wspólnoty koptyjskiej w Egipcie są największą pozostałością starożytnego chrześcijaństwa wschodniego. I ksiądz profesor Krzysztof Kościelniak, uczony, wykładowca dwóch krakowskich uniwersytetów, Jana Pawła II i Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest wytrawnym znawcą dawnego i współczesnego islamu, zarówno w aspekcie teologicznym, kulturowym, jak i też gospodarczym i społecznym. I też jest znawcą chrześcijańskich kościołów wschodnich, szczególnie tych zwanych melkickimi, które są w jedności z Rzymem. zajmuje się też stosunkami między chrześcijaństwem a islamem. Konkluzja jest mniej więcej taka, że wielu osobom Egipt kojarzy się ze Sfinksem, piramidami, faraonami, oczywiście tymi w figurach, ewentualnie muzułmanami. Tymczasem na tych terenach przez wieki kwitło chrześcijaństwo. Kościół w Egipcie, na którego czele stał patriarcha Aleksandrii, tak jak biskup Rzymu zwany papieżem, wydał wielu świętych, m.in. Klemensa Aleksandryjskiego i Antoniego Pustelnika. Pustelnia egipska była kolebką monastycyzmu chrześcijańskiego. Pozostałością tej tradycji są egipscy koptowie, potomkowie dawnych mieszkańców Egiptu, tych sprzed najazdu arabskiego. I obecnie koptowie stanowią około 7-8 milionów z 102 milionów, z takiej populacji 102 milionowej Egiptu. I to jest największa mniejszość starożytnego chrześcijaństwa. Koptowie czują się tu jak u siebie, bo muzułmanie przyszli później niż chrześcijanie. Koptów katolików jest około 210 tysięcy. Są jednak bardzo aktywni, prowadzą 155 szkół katolickich. O tym wszystkim opowiadał właśnie ksiądz profesor Kościelniak. Jest to jednak mniejszość mocno dyskryminowana przez muzułmańską większość, szczególnie związaną muzułmańską większość z fundamentalistycznym Bractwem Muzułmańskim i radykalnymi salafitami. Jest taki film, który Państwo być może już znają, o tym filmie już mówiliśmy, Być Koptem. Ten film był też pokazywany na tym spotkaniu w polach dialogu. Z tego filmu wynika, że na porządku dziennym jest między innymi porywanie młodych dziewcząt chrześcijańskich, które są następnie przymuszane do przyjęcia islamu. Konwersja na chrześcijaństwo jest zaś wciąż zagrożona karą śmierci. Spotkania z cyklu Gość na Polach organizowane są przez krakowski oddział pomocy Kościołowi w potrzebie i redakcję Gościa Krakowskiego. Gość na Polach Dialogów mówił też o tym, że problemem w Egipcie jest ciągłe zmniejszanie się egipskiej wspólnoty koptyjskiej, między innymi przez emigrację. Emigrują często bogatsi, bardziej wykształceni Koptowie. Na miejscu zaś pozostają biedniejsi, którym niełatwo jest przeciwstawiać się rugowaniu z życia publicznego. I bez wsparcia na arenie międzynarodowej, którego Koptowie prawie nie mają, ich sytuacja może być coraz trudniejsza. Ale gość pocieszył, że nie trzeba jednak załamywać rąk. Islamu nie zmieni się wprawdzie udzielaniem jego wyznawców dobrych rad, ale warto przyglądać się prądom nurtującym tę wspólnotę religijną i wchodzić w dialog z tymi, którzy próbują zdefiniować współczesny islam na nowo, w sposób mniej wojujący. Tak powiedział ksiądz profesor Kościelniak. I drodzy Państwo, teraz do studia już wszedł Jan Brewczyński, dziennikarz Wnet FM. Witamy pana redaktora.
Dzień dobry Państwu.
Jan Brewczyński uczestniczył w konferencji w budynku przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Polsce. Tam odbyło się takie seminarium pod tytułem Solidarność i ochrona. Polityczne obowiązki Europy wobec prześladowań chrześcijan. Była też transmisja live i przypomnijmy, że goście mówili o problemach, które dotyczą chrześcijan prześladowanych na świecie, o wojnie na Bliskim Wschodzie i głównym zapewne tematem była Syria. Jak to spotkanie odbyło się, jakie można z niego wynieść nowe informacje, albo też jakie wrażenie można było odnieść, będąc tam na miejscu?
To znaczy tak, tematem głównym była oczywiście Syria, zarówno o niej mówił ksiądz Waldemar Cisło, jak i pan profesor Maciej Munich. Natomiast europoseł Marek Jurek, bo to było trzech prelegentów podczas tego sympozjum, europoseł Marek Jurek mówił o bardziej o sytuacji chrześcijan w Iraku oraz w Egipcie. Także nie wiem, cała konferencja, całe sympozjum jest dostępne na naszym portalu w NetFM od piątku. Co można powiedzieć? No dla mnie osobiście było to duża dawka informacji, o których z reguły nie słyszymy. Wszyscy wiemy oczywiście o tym, że chrześcijanie są prześladowani. Natomiast tutaj zwłaszcza profesor Maciej Munich stwierdził, że nieważne, jakie ugrupowanie islamistyczne, czy to będzie islam umiarkowany, czy to będzie islam radykalny, dla chrześcijan i tak będzie to zła sytuacja w tym regionie, ponieważ ci bardziej umiarkowani muzułmanie mówią o tym, że chrześcijanie powinni wyprowadzić się do Libanu. Innym znane podobno jest takie, podobno no właśnie na tamtejszych murach jest pisane takie hasło przez tych bardziej umiarkowanych, że chrześcijanie do Libanu, znane nam oczywiście z czasów komunizmu, tylko wtedy to było księża na księżyc, czy też Żydzi do Syjonu.
Organizatorem konferencji był Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes prawicy RP, a prelegentami oprócz niego byli profesor Maciej Munich, profesor Kul, współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie, który jest autorem książki Imigranci u Bram. Ksiądz Waldemar Cisło prezentował filmy i nawiązywał do obecnej sytuacji chrześcijan w Syrii i na Bliskim Wschodzie, ponieważ niedawno, tydzień temu był w Syrii niedaleko Damaszku. I tutaj w dalszej części audycji zaprezentujemy nagranie, w którym ksiądz Waldemar Cisło, ksiądz profesor mówi o tym, co zobaczył, jakie nowe wnioski nasuwają się, jaka pomoc jest tam świadczona. Ale najpierw może posłuchajmy wspólnie wystąpienia profesora Macieja Municha, profesora Kulu, współpracownika Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
Pozwoliłem sobie zatytułować mój referat odrobinę przewrotnie. Tak, dlaczego syryjscy chrześcijanie wspierają krwawego dyktatora? Bo mniej więcej tak to w naszych mediach wygląda. Nie tylko naszych zresztą. Mamy obraz konfliktu syryjskiego, w którym są dobrzy i są źli. Dobrzy to są ci powstańcy, rebelianci przeciwko złemu reżimowi i złemu dyktatorowi krwawemu. I w momencie, kiedy dochodzimy do sytuacji chrześcijan w Syrii, stajemy przed taką trochę kłopotliwą sytuacją, bo to okazuje się, że większość chrześcijan popiera tego krwawego dyktatora, tego złego. Tak? No i co z tym zrobić? Pozwolę sobie wobec tego... Wezmę zegarek, żeby nie za długo. Pozwolę sobie wobec tego na takie króciutkie przedstawienie sytuacji syryjskiej, tak żebyśmy byli z tym nieco bardziej za pan brat, a potem to państwo wyciągniecie wnioski sami tak naprawdę. Nie będę musiał, myślę, za dużo już dodawać. Zatem przenosimy się do Syrii, w jej granice. Trzeba pamiętać, że Syria absolutnie nie jest jednolitym krajem. Jeśli popatrzymy na mapę taką łączącą dane etniczne i religijne, to okaże się, że mamy do czynienia z taką piękną, bogatą mozaiką. To jest to, o czym ksiądz dyrektor mówił. Ten Bliski Wschód naprawdę jest bogaty. To nie jest tak, jak nam się czasem z Europy wydaje, a tylko islam, już nic więcej, a w ogóle najlepiej jednolity islam, nie rozróżniamy, że tam jednak jest trochę różnych odcieni. Oczywiście większość mieszkańców Syrii to są Arabowie sunnici, 50 kilka procent. Oczywiście mówimy o danych sprzed 2011 roku, czyli zanim wybuchła wojna domowa, no bo potem już nikt badań statystycznych raczej nie prowadził. Ale około 10% mieszkańców Syrii przed 2011 rokiem to byli chrześcijanie, oczywiście różnych konfesji. To też trzeba pamiętać, gdybyśmy się cofnęli 100 lat temu, to było dobrze ponad 20, prawie 30%. Tak? Ta liczba chrześcijan również w Syrii bardzo spadła. W sąsiednim Libanie jeszcze w międzywojniu chrześcijanie stanowili nieco ponad 50%, w tej chwili około 30%. Wszędzie ta liczba chrześcijan spada. Zatem pytanie, dlaczego wierzący w Chrystusa popierają tego krwawego dyktatora, no i mają taki tą niezręczną sytuację, że czasem nawet możecie Państwo się spotkać z może niemówionym głośno, ale tak dopowiadanym, no pomagamy te w tej Syrii, no ale chrześcijanom po tej stronie konfliktu to tak no niezręcznie, tak? Co innego tym rebeliantom, tym dobrym, tym pomagamy, tak? Jak się zorientować w całym tym konflikcie? Czasem nieco złośliwie można powiedzieć, że ten konflikt wygląda tak, no i kto jest kim, tak? Gdzie w tym wszystkim można chrześcijan znaleźć? No rysuneczek jest już troszkę nieaktualny, bo jeszcze Państwo macie tam prezydenta Obamę, więc proszę wybaczyć, trzeba by zmienić jedną postać. Ale poza tym naprawdę nic się nie zmieniło. Zatem kto jest kim i gdzie w tym wszystkim są chrześcijanie? Oczywiście głównym rozgrywającym nieustająco jest prezydent Bashar al-Assad, którego zwolennicy będą, tak jak na tym zdjęciu, wiwatować na jego widok, a przeciwnicy będą rysować takie mało sympatyczne obrazki Asada rzeźnika. Ale w rzeczywistości, czym się cechuje ten ustrój, którym to państwo, na czele którego stoi Bashar al-Assad? Trzeba pamiętać, że jest to państwo świeckie ze swej natury, z założenia. Tak? Partia Baas, socjalistyczna, lewicowa, o takich korzeniach. W kontekście bliskowschodnim, bo przecież nie tylko w Syrii istniejąca partia, i jest postrzegana jako partia, tu uwaga, prozachodnia kulturowo, ponieważ oni patrzą na koncepcje z Europy, obojętne czy to jest socjalizm, czy kapitalizm, tak? No, to jest to europejskie. Tak? Czy ktoś się na przykład wzoruje na, nie wiem, na Wielkiej Brytanii, na Stanach Zjednoczonych, czy na Rosji, to z perspektywy bliskowschodniej to jest Zachód, no bo to jest chrześcijaństwo. No oczywiście my wiemy, tak, tu są prawosławni, tu nie, no ale to mniej więcej tak samo, jakbyśmy zapytali przeciętnego Polaka na ulicy, czy odróżnia sunnity od szyity. Prawda? No tak mniej więcej odróżniają tam kościoły. Tym bardziej, że przecież jeśli już mają chrześcijan u siebie, to właśnie całą mozaikę najróżniejszą. Więc to ogólnie są chrześcijanie. Zatem to jest, trzeba powiedzieć, można powiedzieć reżim, można powiedzieć dyktatura, już nie wchodźmy w szczegóły. Ustrój, który kulturowo jest stosunkowo bliski Zachodowi. Z jego sposobem rządzenia. Oczywiście w praktyce te sposoby są, no powiedzmy otwarcie, dość brutalne, bo przecież nie mówimy o państwie demokratycznym. Tym niemniej nie ma w państwie Bashara al-Assada miejsca na fundamentalizm religijny. W związku z tym na przykład nie ma miejsca na prześladowania religijne. Zbrojnym ramieniem Asada jest jego armia. To jest w tej chwili około 180 tysięcy ludzi. No powiedzmy szczerze, to jest pół armii, bo pół zdezerterowało, ale no mniej więcej tyle. Jeszcze spora część wyginęła w walkach, ale w tej chwili to jest mniej więcej taka siła. Ale uwaga, dość często zapomina się, że Asada popiera naprawdę duża grupa ludności, wcale nie z musu, wcale nie dlatego, że została wcielona do armii pod groźbą rozstrzelania, ale no są to różnego rodzaju ochotnicy, milicje lokalne i jest ich naprawdę dużo. Nie będę omawiał ich wszystkich, proszę się nie martwić, aż tak źle nie będzie, ale króciuteńko. Tak? Są tak zwane National Defense Forces, czyli takie Wojska Obrony Terytorialnej, byśmy powiedzieli po naszemu. I to jest około 100 tysięcy ludzi. I to są ci, którzy po prostu bronią swoich miejscowości, swoich wiosek, swoich domów. To nie jest armia, którą na rozkaz Asada można przerzucić, nie wiem, z Damaszku do Aleppo albo gdzieś tam indziej. Tak, oni są raczej tak lokalnie i oni są po stronie Asada. Mamy oczywiście, macie Państwo tutaj jako te polityczne milicje Kataib al-Baas, czyli taką bojówkę partii Baas. No, to jakby w naturalny sposób wspiera. Ale mamy na przykład Nusur al-Zuba, to jest takie siła zbrojna socjalistycznej syryjskiej partii narodowej. Czyli taki, to jest stara partia jeszcze sprzed II wojny światowej, tak my byśmy powiedzieli o charakterze narodowym, takim patriotyczno-nacjonalistycznym, jakbyśmy tego nie nazywali. W większości tam są chrześcijanie. Zdecydowana większość tej partii i tej jej bojówek to są chrześcijanie. I oni wspierają Asada. Mamy Jaish al-Wafa, to akurat już praktycznie nieistniejące. To a propos wschodniej Guty, o której jeszcze będziemy mówić, gdzie toczą się walki cały czas. To jest taka milicja właśnie ze wschodniej Guty, która początkowo to byli rebelianci, po czym, jak zobaczyli, kim są rebelianci tak naprawdę, przeszli na stronę Asada i walczyli na przykład z Jaish al-Islam, z armią islamu, właśnie we wschodniej Gucie. To są lokalni, stamtąd mieszkańcy. I mogę tak wymieniać po kolei o tych wszystkich, ale już darujmy sobie. Chodzi mi o to, że Asad, wbrew temu, co czasem możemy zobaczyć, on naprawdę ma całkiem spore poparcie społeczne. Oczywiście nie wiemy jakie, bo nikt wyborów wolnych w Syrii od dość dawna nie przeprowadzał, a teraz na pewno ich nie będzie. Tym niemniej, to było w 2016 roku, jedna z firm, która się specjalizowała w takich badaniach statystycznych w regionach objętych konfliktem, zrobiła w Syrii badania i co ciekawe, wyszło, że najmniejszy, ponieważ oni badali, jaki jest tak zwany elektorat negatywny, czyli na kogo na pewno by nie zagłosowali, czy kogo nie wspierają dani. Więc najmniejszy taki elektorat miał Asad. Najwięcej ludzi, mieszkańców Syrii, byłoby w stanie zaakceptować jego rządy. Żadne inne ugrupowanie, żadna inna organizacja polityczna w Syrii nie miała takiego wyniku, nazwijmy to. Więc to rzeczywiście jest sytuacja, która troszkę nam się nie zgadza z tym naszym obrazem, który na ogół otrzymujemy. A kim są wobec tego przeciwnicy Asada? A przepraszam, jeszcze tu w ostatniej kolumnie macie Państwo obce milicje, czyli z zewnątrz oczywiście są Irańczycy, jest Hezbollah z Libanu, są różne milicje irackie, afgańskie, są Palestyńczycy, którzy mieszkają w Syrii, trzeba pamiętać, ich jest niespełna 500 tysięcy uchodźców, bądź raczej potomków uchodźców palestyńskich, którzy mieszkają w Syrii, oni w zdecydowanej większości popierają Asada, wcale nie rebeliantów. No i teraz przeciwnicy. Otóż najczęściej w mediach Państwo słyszycie pojęcie wolnej armii syryjskiej, tak zwana umiarkowana opozycja, ci, których wspieramy, tak? Ci, którym dostarczał również Zachód broń, Zachód w sensie tutaj nie tylko Stany Zjednoczone, ale na przykład Wielka Brytania, na przykład Niemcy, czyli nasi, że tak powiem, przyjaciele z Unii Europejskiej, to tak odwołanie do pana marszałka. Tak, no ale z Warszawy nie. Dobrze, tak. Zatem problem tylko polega na tym, że Wolna Armia Syryjska to jest nazwa. W rzeczywistości, na miejscu nie istnieje coś takiego. Nie ma centralnego dowództwa, nie ma jednej ideologii, wzorca. To, co my chcemy osiągnąć w wyniku tej walki, to są lokalne ugrupowania bardzo różne. Ostatni raz próbę zjednoczenia podjął generał Salim Idris w 2013 roku, 5 lat temu. I skończyło się tym, że został wygnany z północnej Syrii, z rejonu Idlib, uwaga, nie przez wojska rządowe, ale przez Al-Nusrę, przez innych rebeliantów bardziej islamistycznych. W praktyce ci umiarkowani rebelianci, no powiedzmy otwarcie, nie stanowią na miejscu żadnej realnej siły, która by była w stanie na przykład opanować Syrię, przejąć władzę, stworzyć, zaproponować cokolwiek. Już nie mówię politycznie, ale nawet militarnie w skali lokalnej. Zdecydowanie ważniejsze są ugrupowania takie jak Ahrar al-Sham, czyli ugrupowanie już zdecydowanie islamistyczne, choć co ciekawe, nie jest na przykład na liście ugrupowań terrorystycznych Departamentu Stanu. Ponieważ oni są umiarkowanymi islamistami. Znaczy oni chcą wprowadzić szariat tylko w Syrii. Nie mają planów globalnych. I preferowanym ustrojem jest emirat, choć są w stanie wyobrazić sobie inny ustrój, więc są umiarkowani w ten sposób. I to jest jedno z ugrupowań, które walczy we wschodniej Gucie. Dominującym we wschodniej Gucie jest Dżajsz al-Islam, czyli Armia Islamu. Aha, nie powiedziałem, Ahrar al-Sham jest wspierane przez Turcję, przez Arabię Saudyjską, przez Katar, tu konkurencyjne zresztą państwa, ale Dżajsz al-Islam głównie wspierany przez Arabię Saudyjską. Największa siła we wschodniej Gucie, akurat, czyli na przedmieściach Damaszku, tam gdzie, mówię, toczą się ciągle walki. I to jest ugrupowanie, które wprost nawiązuje do wahabickiej wersji islamu, czyli tej twardej, byśmy powiedzieli, takiej saudyjskiej, no nietolerancyjny islam, o którym tutaj była mowa, że jakieś spotkanie, gdzie 1200 imamów mówiło, że trzeba chronić innowierców, tak? To proszę pamiętać, na pewno nie ta wersja islamu. Zresztą Zahran Al-Usz zginął, ale to był przywódca tego ugrupowania. Jego ojciec jest imamem w Arabii Saudyjskiej. I kolejne ugrupowanie, również występujące we wschodniej Gucie i szerzej, szczególnie na północy. Dziś się nazywa Hayat Tahrir al-Sham, a do niedawna Jabhat al-Nusra, ale to jest po prostu Al-Kaida, lokalna Al-Kaida. No, ci są na liście ugrupowań terrorystycznych. No, zakładam, że Państwo wiecie, jakie są cele Al-Kaidy, więc sobie daruję szersze dywagacje na ten temat. No i państwo islamskie, które szczęśliwie dość jest już najsłabsze z tego całego zbioru w tej chwili, ale jeszcze rok temu bynajmniej tak to nie wyglądało. No, wersji już to jest ta najbardziej skrajna wersja islamistyczna, jaką sobie możemy wyobrazić. Tutaj wahabici z Arabii Saudyjskiej są delikatni przy nich. Choć tak naprawdę to też są wahabici po prostu, tylko realizujący bardzo dosłownie swoje cele. I kiedy w 2011... oczywiście to są te najważniejsze ugrupowania. Gdybyśmy chcieli przyjrzeć się na wszystkie ugrupowania syryjskie, to też nie jest kompletna lista, to drzewko za nami, więc proszę mi wierzyć, jest tego bardzo dużo. Do tego jeszcze trzeba dodać Kurdów. I Kurdowie, można powiedzieć, wydają się nam, no tak, to ci chrześcijanie z Kurdami powinni trzymać, no bo nawet ich siły, no IPG, czyli Ludowe Jednostki Samoobrony, ale tworzą szerszą koalicję, którą się po angielsku nazywa Syrian Democratic Forces, czyli syryjskie siły demokratyczne. No to dlaczego nie? No, problem tylko polega na tym, że Kurdowie nie mają koncepcji czy pomysłu na Syrię. Oni mają pomysł na Rożawę, na swoją część Syrii północną, gdzie mieszkają. Chcą jej autonomii. Gdyby się udało niepodległości, byłoby wspaniale z ich perspektywy, ale tyle. Natomiast bynajmniej nie mają zamiaru walczyć o, nie wiem, Aleppo, Homs czy Damaszek. Tak? No w Aleppo może o jedną dzielnicę, bo jest kurdyjska. Wobec tego z perspektywy syryjskiej siły kurdyjskie nie są żadnym rozwiązaniem, pomijając, że oni też są bardzo podzieleni, to proszę pamiętać, pomiędzy poszczególne części Kurdystanu, który przecież jest nie tylko w Syrii, ale również w Iraku, Iranie i Turcji, ale i w samej Syrii też również występują pomiędzy nimi podziały. Pomijam oczywiście fakt, że znaczna część sił kurdyjskich powiązanych z PKK, no jednak ideologicznie z chrześcijaństwem ma dość daleko, bo proszę spojrzeć na te emblematy. Tu mamy Rożawę, czyli syryjski Kurdystan. Te czerwone gwiazdy to przecież nie przypadkiem, bo znaczna część sił kurdyjskich odwołuje się do ideologii komunistycznej. Oczywiście nierozumianej tak jak w Europie, żeby państwo nie myśleli, że oni tu tam chcą, nie wiem, kołchozy wprowadzać. To nie ta wersja oczywiście komunizmu. Tym niemniej z chrześcijaństwem no, nie mająca wiele wspólnego i z tymi, powiedzmy, założeniami, jakie ma chrześcijaństwo.
Słuchaliśmy przed chwilą wystąpienia z seminarium pod tytułem Solidarność i ochrona. Polityczne obowiązki Europy wobec prześladowań chrześcijan. To seminarium odbyło się w polskim przedstawicielstwie Parlamentu Europejskiego w Warszawie. I mówił przed chwilą, to było nagranie, profesor Maciej Munich, profesor Kul, W studiu Ewa Tylus i Jan Brewczyński.
Jeżeli mógłbym się jeszcze odnieść do właśnie sympozjum, do wykładu pana profesora Macieja Monicha, to chciałbym powiedzieć o czymś, czego w radiu nie widać, czyli o obrazach. Pan profesor przedstawił mapę z Syrii, w której pokazał, jak za różnymi kolorami zaznaczył różne wyznania chrześcijańskie oraz inne religie. I faktycznie powstała wtedy niesamowita mozaika. To tamtejszy region jest naprawdę tak bogaty kulturowo, że dla nas w Polsce czasem mi się wydawało, że Polska jest bogatym regionem kulturowym. Jak się mówi o pierwszej Rzeczpospolitej, to też, prawda, to wszystko było jeszcze bardziej bogate, bo teren był bardziej rozległy. Natomiast tamtych wyznań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i no, tak jak mówię, no, chyba najlepszym obrazem byłoby tutaj porównanie do mozaiki, gdzie małe kamyczki po prostu tworzą jeden niesamowity obraz.
I wszyscy żyliby tam w pokoju, w zgodzie i w takiej kulturowej różnorodności, gdyby nie wojna. I tutaj już przymus ucieczki. Niektórzy nie mogą wytrzymać tej wojny, emigrują. A tutaj profesor Maciej Munich pokazywał, mówił nam informacje takie, można powiedzieć, nie dzisiejsze, ponieważ broni reżimu syryjskiego. Mówi, że to nie jest właściwie reżim, tylko taki ustrój tamtejszy i nie ma powodów, żeby piętnować akurat ten ustrój, który broni chrześcijan de facto.
To znaczy ustrój jest jak najbardziej dyktatorski, ustrój jest dla nas z naszego punktu widzenia nie do pomyślenia. Natomiast pan profesor też pokazał filmik propagandowy nakręcony przez rebeliantów, którzy mówili o tym, że Asad zniszczył chrześcijański kościół, że były bombardowania i ten kościół został zniszczony. Natomiast pan profesor zwrócił uwagę na jedną rzecz. Dach nieuszkodzony, żyrandole kryształowe, szklane żyrandole wiszą, szyby w oknach stoją tak jak były. Żadna bomba, normalny wybuch gazu, przecież jeżeli widzimy zdjęcia z jakiegoś wybuchu gazu, z jakiejś tragedii ludzkiej, okna, szyby zawsze lecą, prawda? No nie ma takiej sytuacji, żeby szyba wytrzymała wybuch bombardowania. Natomiast kamienne figury świętych zostały zniszczone. Kamień nie wytrzymał wybuchu, natomiast szyby miały wytrzymać. Film ewidentnie propagandowy i są też dostępne w internecie filmy, których świadkowie mówią, że to nie Asad niszczył, tylko rebelianci. Po prostu muzułmanie, którzy chcą się dostać do władzy, niszczyli chrześcijańskie kościoły. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, że Asad, mimo iż jest dyktatorem, poniekąd wprowadza tolerancję poprzez niedopuszczenie ekstremizmu.
Do tej pory mówiliśmy o zniszczeniach, jakie grupy terrorystyczne muzułmańskie sieją w Syrii, ale ostatnio zaczyna mówić się o tym, że to właśnie wojsko Asada, wojsko rządowe, prowadzi różnego rodzaju ataki, między innymi używa broni chemicznej. I tutaj reakcje mediów, reakcje świata są takie, że otóż nie można w tym kraju stosować takich metod, ale przecież jest wojna.
No tak, jest wojna i przyznam, że mnie osobiście czasami śmieszy to, że można używać kałasznikowów, można używać bomb, można używać broni naprawdę masowego rażenia, a nie wolno jakiejś jednej konkretnej, bo ta konkretna jest zła. Oczywiście broń chemiczna jest rzeczą straszną, ponieważ jej skutki są, po prostu człowiek umiera w katorgach. Natomiast pytanie, czy człowiek, który zostanie postrzelony i wykrwawia się przez kilka godzin, czy również nie umiera w cierpieniu. No to jest coś, czasami staramy się zhumanizować wojnę. Może i dobrze, może i to, że napalm na przykład jest zabroniony, tak, jeszcze w Wietnamie był używany. Może to i dobrze, że człowiek nie może być spalony żywcem. Natomiast no, pytanie, na ile chcemy zhumanizować wojnę, ale to już chyba temat na inną audycję.
Sytuacja w każdym razie w Syrii jest złożona i też różnorodne są grupy terrorystyczne składające się na tak zwanych rebeliantów. I tutaj też mogłaby powstać taka mozaika, jaka grupa terrorystyczna gdzie działa. I dlatego też trudno jest wojsku rządowemu zwalczyć tychże przeciwników.
To znaczy tak, tutaj pan profesor Maciej Munich też zwrócił na to uwagę, że nie ma czegoś takiego jak wolna armia syryjska. Jeżeli wejdziemy na Flickra, możemy znaleźć zdjęcia, które tak zwane właśnie wolna armia syryjska propaguje, natomiast są to różne ugrupowania i każdy z nich chce objąć władzę w danym regionie. Pan profesor tutaj powiedział, że ostatnia próba takiego zjednoczenia nastąpiła w 2013 roku. I się nie udała, ponieważ inni rebelianci wygonili tą grupę, która starała się zjednoczyć wszystkich, wygonili tutaj tego dowódcę. Także to nawet nie Asad, a sami rebelianci uniemożliwili zjednoczenie między sobą.
W Damaszku niedawno był ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej PKWP, autor książki Imigranci u bram, takiego, jak sam mówi, trochę kontrowersyjnego tytułu. I może posłuchajmy teraz, jak podczas tej konferencji ksiądz profesor Waldemar Cisło opowiadał o tym, co dzieje się w Syrii, o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. To są takie informacje z pierwszej ręki.
Udało nam się dojechać, połowa ekipy wjechała, połowa nie z różnych powodów, też mniejsza o szczegóły, bo one nie są potrzebne, a potem utrudniają życie. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na bardzo dramatyczną sytuację. Na co chcę Państwa uczulić? Po pierwsze, o co nas Syryjczycy proszą, to bardzo są wdzięczni, zwłaszcza za ten projekt medyczny. Dzięki pierwsza transza to było 1,5 miliona złotych, druga to było 4 miliony złotych na leczenie Syryjczyków. Z tych pieniędzy wyleczyliśmy ponad 6 tysięcy osób. A ze sprzętu, który korzystają w szpitalach, w przychodniach, w sumie podawano nam ze strony syryjskiej 13 tysięcy osób skorzystało z tej pomocy. Więc widzicie Państwo, stosunkowo mała kwota, a jak można pomóc. I coś, czego nie ma w dokumentach. Kiedy przywoziliśmy ostatnią transzę z Tartus, to przyszedł do nas człowiek, bo jak rozliczamy te dokumenty, to jest tak, zdjęcie człowieka, jego dane, wiadomo teraz ustawa ochrony danych osobowych, więc nie podajemy, ale szpital, opis choroby i cena, którą została zapłacona. Jak to jest istotne, to jest czasami, proszę Państwa, wycięcie migdałków, które kosztuje 10-15 dolarów, czasami zastrzyk, który jest potrzebny, a czasami operacja na sercu. Takie najpoważniejsze to maluch, który miał kilka tygodni, a teraz no, byłem u sióstr franciszkanek, no i przyznam się, bo akurat o, tu jest taki bobas. Co dwa razy w tygodniu będzie chodził teraz na chemioterapię, jakieś można pokazać dwuletnie dziecko, no trzeba było zareagować, bo wiecie Państwo, no, formalności formalnościami, ale przyjechała rodzice z babcią, jest tutaj chłopczyk chory na raka, jeśli byśmy mu nie pomogli, to byłby skazany na śmierć, no bo jego rodzice zarabiają 80 dolarów miesięcznie, a jedna terapia kosztuje 250 euro. To są tego typu wybory, proszę Państwa, przed którymi ci ludzie stoją. Chcę Państwu tylko uświadomić, jak ważna jest ta pomoc medyczna, a gdyby nie ta pomoc realizowana ze środków rządowych, budżetu państwa, czyli wszystkich państwa, którą realizujemy przez pomoc Kościoła w potrzebie, nie byłoby tego. Już w tym roku mamy, bo inne organizacje już odmówiły, nie mają pieniędzy albo nie chcą dawać na pomoc medyczną, już w tym roku mamy prośby z tych kilkunastu miejsc w Syrii na 700 tysięcy euro na pomoc medyczną tylko. To jest jeden aspekt, myślę, bardzo ważny, i to, co przekażcie też Państwo tam, gdzie działacie, że proszą nas o jedno. Dziękują, są bardzo wdzięczni, ale proszą, nie znudźcie się tą pomocą. Mają świadomość, że trwa to kilka lat, ale proszą, bo proszę Państwa, to, co nam bardzo grozi, to jest zobojętnienie. Bo już to na nas nie robi wrażenia po tylu latach z Iraku, jeśli przychodzi informacja na pasku, że zginęło 10, czy 50, czy 150 osób. To jest niebezpieczne, że my się do tego przyzwyczajimy. Pan marszałek wspomniał o Iraku. Pamiętajcie Państwo, w 2003 roku było 1,5 miliona chrześcijan. Dzisiaj liczymy ich około 250-300 tysięcy. Co roku około 40 tysięcy opuszcza. W Rzymie była duża konferencja Prawo do powrotu. Byli wszyscy najwybitniejsi przedstawiciele i kościołów tamtejszych. Bo jak wiecie Państwo, tam jest piękna mozaika. Samą Aleppo ma 10 biskupów. Więc czasami to jest też taki element dosyć trudny i ciekawy do pogodzenia tego wszystkiego, bo im mniejszy kościół, tym ma większe roszczenia do tego, żeby istnieć, ale to mniejsza z tym. W każdym razie to jest ten koloryt pracy tam na miejscu. Ale najważniejsze jest to, że proszę Państwa, kiedy przeprowadziliśmy jako pomoc Kościoła w potrzebie ankietę wśród uchodźców z okolic Mosulu, to zapytano, ilu ich będzie wracać. 4% chciało wracać. Ale kiedy dowiedzieli się, że bo rząd Węgier przekazał pierwszych 5 milionów euro na odbudowę tych miast jak Karakorz i ta Dolina Niniwy, to są te tradycyjne miasta chrześcijańskie, to liczba chętnych do powrotu wzrosła do ponad 40%. Czyli widzicie Państwo, że jest wielu chętnych do pozostania na miejscu, ale potrzebują naszego wsparcia. Dlaczego te obozy miały sens? Ponieważ ci ludzie wiedzieli, że dostaną żywność, że dostaną leki jak trzeba będzie, że Irakijczycy nie pytali nas o to, kiedy będą mieli kontenery zamiast namiotu, tylko ojcze, czy w tym roku nasze dzieci nie pozostaną bez szkoły. To jest dla nich ważne. Pamiętajcie państwo, żeby przetrwać tam, trzeba było być albo elitą ekonomiczną, albo intelektualną. Dlatego im tak trudno się tutaj zagospodarować czy integrować w Europie, kiedy schodzą, wiecie państwo, do takiego poziomu do ludzi no, z obozów, prawda? Więc to jest, a to nie są biedni ludzie. Ja teraz akurat takie też zdarzenie, bo jeździliśmy z dyrektorem Caritasu, Riadem. Ja mówię, skąd my się znamy? A to był ten człowiek, któremu 3 lata temu daliśmy jako przedstawicielowi jednej organizacji 50 tysięcy dolarów na funkcjonowanie stacji dializ. On teraz jest dyrektorem Caritas Syria. Bo wtedy dostali od Japończyków 2 używane maszyny do dializy, ale nie mieli pieniędzy na funkcjonowanie, na te środki, które są potrzebne do dializy. Wtedy mnie troszkę wzruszył ten ojciec, mówi, już proszę księdza, już 3 kropki. Co ja mam zrobić? Jak tu mam człowieka, który dializy potrzebuje, tu mam cukrzycka, ja nie wiem, co ja mam zrobić. A pieniędzy mam tyle, no to niech mi ksiądz powie, no więc co ja ci człowieku powiem, co będziemy mogli, to pomożemy. To są takie dylematy dla nich i takie wybory. Natomiast to, co jeszcze chciałem na państwa wyczulić, czy zwrócić uwagę, to pewnie w państwa pytaniach może wyjdzie, też bądźmy ich głosem. To, co mówiłem na przykładzie Guty, bardzo, bardzo nas media jednostronnie informują. Nam się może, zresztą państwo dobrze wiecie, że my jesteśmy też w państwie reżimowym wśród niektórych mediów, żyjemy. Więc nie chcielibyśmy, żeby nam poprawiano tę sytuację, najeżdżając na nas. Bo można do takiej skrajności to doprowadzić. Kiedy byłem teraz ostatnio w Londynie, były te rozmowy polsko-brytyjskie, tak zwane rozmowy belwederskie, to się dowiedziałem, że jesteśmy w kraju, który tylko korzysta z Unii Europejskiej, którym kwitnie antysemityzm i który chce zrobić interes na Unii Europejskiej. Proszę państwa, to jest wielka nieuczciwość, bo pytam tej pani, pani chce rozmawiać o odczuciach, czy pani chce rozmawiać o faktach? Przecież wiemy, że fakty są takie, że w Polsce zanotowano 101 bodajże przypadków antysemityzmu, a w Niemczech 1300. We Francji sprzed 3 lata temu było 960 ataków na miejsca kultu religijnego, bo nie byłem wtedy przygotowany na dokładne dane, bo nie wiedziałem, że w debacie polsko-brytyjskiej najważniejszy jest antysemityzm. No, czasami człowiek żyje długo i się musi całe życie uczyć także. Natomiast tam było prawie chyba 1/3 tych ataków, to były ataki na miejsca, na cmentarze i na synagogi żydowskie. I my no już mówmy o liczbach, liczby nie kłamią. Kiedy mamy w Niemczech 1300 oficjalnie zanotowanych przypadków antysemickich i w Polsce 101, to z Polski się czyni kraj jako potwora. Czy chodzi o pieniądze, chodzi o... Przepraszam, za dużo powiedziałem. Czy chodzi o fakty, czy chodzi o dokopanie, mówiąc kolokwialnie. No bo postawmy sobie to pytanie. Jeśli rząd niemiecki w swoich mediach rządowych, bo tam nie ma takiej sytuacji, że 70-90% gazet należy do polskiego kapitału, co mamy przyjemność obserwować w Polsce, gdzie 90% rynku należy do obcych mediów, czyli mamy niestety... No już skończmy ten wątek. W każdym razie zwróćcie państwo do jakiego poziomu sprowadzamy dyskusję, żeby dokopać słabszemu krajowi za wszelką cenę. Nieważne są fakty, to przechodzimy znowu do poziomu rewolucji francuskiej, kiedy Voltaire, Diderot, Holbach orzekli, że żyją w najlepszym ze światów. To nic, że były fale głodu, to nic, że były epidemie, ale oni żyli w najlepszym ze światów. I jedyną przeszkodą był Kościół katolicki. Czasami mam wrażenie, że niewiele się zmieniło od tamtego czasu. Także to są tylko takie, przepraszam, luźne uwagi. Myślę, że państwo, jeśli jesteście zainteresowani tą problematyką, to bardzo proszę. Tylko podam na koniec, że ten projekt Powrót do Korzeni, czyli zasiedlenie, jakby pomoc tym ludziom, żeby wrócili do tej Doliny Niniwy, sięga około 250 milionów dolarów. Nie będziemy sami w stanie tego zrobić jako organizacje kościelne. Tu rola organizacji państwowych. Amerykanie zmienili troszkę swoją politykę. Gdyż kiedy byliśmy w Iraku 2 lata temu w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, przyleciał jeden z senatorów i na spotkaniu z dyplomatami zorientował się, że do chrześcijan nie trafił nawet żaden dolar z pomocy amerykańskiej, ku swojemu zdziwieniu. No ale teraz już się skończyły rządy Clintonów i tych innych parlamentarzystów. Ufajmy, że będzie troszkę lepiej pod tym względem, bo niby wielka demokracja i wolność, a jak się przyszło co do czego, to tak mniej więcej jak w Kamerunie, jak państwo wiecie, różne fundacje amerykańskie dawały pomoc katolickim przychodniom i szpitalom pod warunkiem, że będą wszczepiać młodym dziewczynom, które przychodzą korzystać z tej pomocy, długofalowo działające środki antykoncepcyjne czy wczesnoporonne. Więc to jest taka pomoc bezwarunkowa. Dziękuję za uwagę.
Ewa Tylus i Jan Brewczyński w studiu. Prawdy trzeba szukać za wszelką cenę, ale ostatnio o strefie Guty nie ma zbyt wiele informacji w mediach. W strefie Guty, czyli w Syrii, tam gdzie jeszcze konflikt trwa.
Tak, o strefie Guty mogli państwo słyszeć, między innymi powstała nawet rezolucja ONZ o tym, żeby utworzyć tam kanały humanitarne, żeby można było bezpiecznie ewakuować ludzi stamtąd, żeby można było dojść z potrzebnymi pomocami medycznymi, żeby można było dostarczyć żywność, opatrunki, lekarstwa, żeby lekarze mogli dotrzeć w ogóle do ludzi. No tutaj Rosja przede wszystkim chyba blokowała w ONZ-cie właśnie tą rezolucję. Natomiast ksiądz Waldemar Cisło zwrócił uwagę na to, że na trochę inną narrację niż ta, która do nas cały czas docierała, o tym, że ksiądz Waldemar Cisło rozmawiał właśnie z mieszkańcami Damaszku i ci mieszkańcy Damaszku powiedzieli, że oni sami prosili Asada o to, żeby bombardował strefę Guty, ponieważ byli atakowani ze strony strefy Guty. Mhm. Ponieważ tam byli rebelianci, którzy atakowali właśnie mieszkańców Damaszku. Także to wszystko jest bardziej czasami zawiłe, niż nam się wydaje, niż nam jest przedstawiane w mediach, przez agencje prasowe.
Czyli to bombardowanie było celowe i kontrolowane, ponieważ w inny sposób nie udałoby się wyprzeć stamtąd rebeliantów.
To znaczy na tyle, na ile można kontrolować bombardowanie, prawda? Wiadomo, że gdy bomba spada, to nie pyta o to, czy ktoś jest rebeliantem, tylko po prostu wybucha, raniąc być może i cywili, tak? Tutaj jest to naprawdę straszna rzecz i wszyscy chyba chcielibyśmy, żeby do takiej sytuacji w ogóle nie dochodziło. Natomiast rebelianci atakowali Damaszek, tak? I to cywile w Damaszku ginęli ze strony rebeliantów. Także naprawdę warto o tym pamiętać, wiedząc, że to nie jest tak, że biały bohater walczy z czarnym, tylko są tutaj bardzo różne odcienie.
Seminarium pod tytułem Solidarność i ochrona, polityczne obowiązki Europy wobec prześladowań chrześcijan była bardzo ważna i wiele wnosząca do dyskusji.
Tak, no i przede wszystkim to, co ksiądz Waldemar Cisło mówił, że tam proszą o jedno, żeby nie znudzić się tą pomocą. Ksiądz, tutaj mogli państwo słyszeć w nagraniu, wiele organizacji charytatywnych już się wycofało, już nie finansuje na przykład pomocy medycznej. Jest ogromne zapotrzebowanie dla tych ludzi, a łatwiej jest przez inflację, przez różne przyczyny, łatwiej jest ich, taniej jest ich wyleczyć tam na miejscu niż u nas w Polsce. Dlatego cały czas jest potrzebna pomoc finansowa.
Jan Brewczyński uczestniczył w seminarium. Ewa Tylus i Jan Brewczyński przygotowali dzisiejszą audycję Koloseum. I teraz, drodzy państwo, na koniec już, na zakończenie, wyemitujemy jeden z odcinków cyklu Ukrzyżowani, wielkopostnego cyklu 10 filmików, w których ksiądz Rafał Cywka opowiada niezwykłe, realne historie prześladowanych chrześcijan. I odcinki ukazują się co 4 dni o godzinie 10 na Gość Wrocławski i na stronie www.wrocław.gość.pl. I dzisiaj będzie o Republice Środkowoafrykańskiej, a my żegnamy się z państwem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Republika Środkowej Afryki to zielony kraj znajdujący się w samym centrum czarnego lodu. Jest to kraj, który bogaty jest w złoża dobra naturalne, jak uran, ropa naftowa, czy też diamenty. Ale jest to jednak jeden z najbiedniejszych krajów Afryki. A ludzie cierpią tam dość często wskutek przemocy, wywoływanych konfliktów, a winą ich jest jedynie to, że pod ich stopami znajdują się dobra naturalne. Lata 2013-2014 stanowił czas, w którym dochodziło bardzo często do aktów przemocy wywoływanych wewnątrz tego kraju. W tym samym czasie do tego kraju, do stolicy tego kraju, przychodzi młody arcybiskup Diedonen Zapala Inga, który widząc narastającą przemoc pomiędzy 80% społecznością chrześcijańską żyjącą w Republice Środkowej Afryki, a 14% społecznością muzułmańską, która przez terrorystyczną grupę Seleka przejęła władzę w tym kraju, zaprosił do swojej rezydencji imama duchownego muzułmańskiego i pastora protestanckiego i postanowili, że razem będą objeżdżać wszystkie miejscowości całego kraju, aby we trzech pokazywać, że konflikt, który się rozgrywa teraz na terenach Republiki Środkowej Afryki, nie jest wojną religijną. Potem sam arcybiskup nocą wymykał się ze swojej rezydencji, jeździł po swojej diecezji, zbierał rannych i chorych i zawoził ich do namiotów medycznych. W końcu, kiedy wydano wyrok śmierci na imama, przyjął go do swojej rezydencji z całą jego rodziną. Ostatecznie wydano również wyrok śmierci na arcybiskupa Biedony. Wtedy, kiedy był w kurii, otrzymał telefon, którym usłyszał w słuchawce: uciekaj, bo jadą po ciebie. Był to środek tygodnia. Kuria pełna ludzi, którzy przyszli po pomoc humanitarną. Arcybiskup wiedział, że kiedy nakaże ludziom wychodzić z kurii i iść do swoich domów, kiedy ci ludzie natrafiliby na terrorystów, spotkałaby ich śmierć. Wiedział też, że kiedy on ucieknie, a terroryści przyjadą do kurii i nie zastaną go, to zabiją wszystkich zgromadzonych w kurii. Nie wiedział, co ma zrobić. Wiedział jednak, że nie może zostawić tych ludzi samych, że musi zrobić wszystko, aby nikomu nic się nie stało. Kiedy informacja w kurii rozeszła się, że jadą tutaj terroryści, lada moment będą, zaczęła się panika. Uspokajał wszystkich, mówiąc: zostańcie, ja zrobię wszystko, aby nikomu nic się nie stało, obiecuję to wam. A tak naprawdę, jak opowiadał to wydarzenie, przyznał się, że za bardzo nie wiedział, co ma zrobić. Ale wtedy przyszło mu w pamięci słowa Jezusa, które Jezus wypowiedział, że w tej godzinie dam wam mądrość i wymowę, które nie będą w stanie oprzeć się wasi prześladowcy. Z tym słowem szedł naprzeciw terrorystów. Kiedy podszedł do drzwi wyjściowych, przywołał w sobie w pamięci obraz pojmania Jezusa zapisany przez ewangelistę Jana. I z tym obrazem wyszedł naprzeciw nich. Miał przed sobą kilkunastu uzbrojonych mężczyzn. Stanął przed nimi i to on zaczął z nimi rozmawiać, dokładnie cytując pojmanie Jezusa z Ewangelii według świętego Jana. Zapytał ich: kogo szukacie? Oni mu odpowiedzieli: arcybiskupa Diedone. Odpowiedział im: ja jestem. Skoro mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Oni, zdziwieni, że w ogóle z nimi rozmawia, kiwnęli głową, dając pozwolenie na to, żeby wszyscy wyszli z kuli. Arcybiskup wszedł do kuli, po czym poprosił wszystkich, aby bezpiecznie opuścili budynek kurialny. Następnie wrócił do dżihadystów i powiedział do nich: zapraszam was do środka. Zaprowadził ich do sali, posadził w kole. Zapytał się, kto im przewodzi, pokazano mu jakiegoś człowieka, którego nazywano pułkownikiem, i powiedział do nich: przybyłem tu, aby głosić Ewangelię. Przybyłem tu jako orędownik pokoju. Nie życzę sobie, aby ktoś ktokolwiek dzisiaj zginął. Rozumiecie to? I zobaczył, że jeden spośród żołnierzy ma przy pasku różaniec muzułmański. Zapytał się tego młodzieńca: jesteś muzułmaninem? Ten mu odpowiedział: jestem. Wtedy arcybiskup powiedział do niego: zobacz. I wyciągając z kieszeni sutanny różaniec, pokazał mu go i mówi: zobacz, ja mam taki sam przedmiot modlitwy. Chcesz się ze mną licytować, czy twój, czy mój jest mocniejszy? Wynoście się stąd. I oni wstali i wyszli, zostawiając arcybiskupa i nie czyniąc krzywdy nikomu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Słowo Boże zapisane na kartach Pisma Świętego jest żywe. Pismo Święte to nie zbiór mitów, baśni czy ciepowiada z morałem dla pokrzepienia, dla podtrzymania na duchu. Pismo Święte jest czymś żywym. Zawiera żywe słowo Boga, który działa. Działa w życiu nas wierzących. I tego przykładem są chrześcijanie, którzy doświadczają dzisiaj we współczesnym świecie prześladowań. Słowo Boże staje się umocnieniem dla nich w walce ze złem, wytrwaniu w dobrym. To właśnie Słowo Boże umacnia ich do oporu, jaki stawiają wobec tych, którzy zmuszają ich do wyparcia się wiary. Słowo Boże działa w ich życiu i oni tego doświadczają. I na tym Słowie budują swoje życie i nawet za posiadanie Pisma Świętego są gotowi pójść do więzienia. My również możemy mieć codzienny kontakt z Pismem Świętym. Doświadczać tego, że Bóg przemawia do nas, że Bóg chce nas pouczać, chce nas prowadzić, że chce nam towarzyszyć, dodawać nadziei, umacniać naszą wiarę. Zachęcam do tego, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad naszą relacją ze Słowem Bożym. Przeczytamy Pismo Święte. Czy ja jako człowiek wierzący, jako chrześcijanin, wierzę w to, że dzisiaj, w XXI wieku, w 2018 roku, Bóg może do mnie przemówić przez swoje słowo, że ono jest żywe również dla mnie. Czy czytam Pismo Święte w sposób refleksyjny, odnosząc je do swojego życia? Czym tak naprawdę dla mnie jest Pismo Święte?
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.